Cześć, tutaj Igor. Wystartowałem z cyklem autorskich, stacjonarnych warsztatów filmowych. Jeżeli chciałbyś zapisać się na takie warsztaty, to przejdź na www.igorpodgórski.pl/warsztaty. Dla słuchaczy podcastu przygotowałem specjalny rabat. Aby skorzystać z rabatu, podczas kupowania warsztatów w koszyku w polu na kod rabatowy wpisz SUPER35. Do zobaczenia na warsztatach.
Super 35 to podcast o filmowaniu i sprzęcie do produkcji wideo prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Misgiera. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i solidną dawkę wiedzy. Informacje o szkoleniach i wartościowe linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Apple Podcasts lub w dowolnej aplikacji podcastowej. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. Zaczynamy!
Trafiłem ostatnio w internecie na wideo, w którym montażysta pokazuje, jak sztuczna inteligencja w dosłownie kilkadziesiąt sekund zmontowała za niego cały wideo podcast. Normalnie taki montaż zająłby od 4 do pewnie 6 godzin. Czy to oznacza, że sztuczna inteligencja odbierze pracę montażystom?
Moim zdaniem nie. O ile mówimy o montażyście, jako o prawdziwym montażyście, zawód montażysta, gościu, który po prostu siedzi i montuje filmy, a nie jakiś, można powiedzieć, użyłbym tu słowa randomowy, aczkolwiek nie do końca o to chodzi, czyli zwykły pracownik firmy, który dodatkowo montuje jakieś tam filmy po to, żeby tego na zewnątrz nie zlecać, bo to są proste rzeczy. To jeżeli chodzi o takie proste rzeczy, to wydaje mi się, że w pewnym momencie może dojść do tego, że automatyzacja w jakimś stopniu gościa zastąpi, czyli on już nie będzie musiał montować filmy, a przy okazji też robić komuś kawę, prezesowi czy tak dalej. A jeżeli chodzi o takich prawdziwych montażystów z krwi i kości, którzy trudnią się tym na co dzień, to wydaje mi się, że to jest jeszcze daleka, a nawet bardzo daleka droga do tego, ażeby oni zostali zastąpieni przez jakąś tam automatyzację. Czy montażysta może obawiać trochę tego, że zostanie zastąpiony? I również tutaj bym powiedział, że nie, ponieważ, tak jak już wcześniej wspomniałem, będzie to daleka droga, ale ta droga okiełznania tej automatyzacji może zostać skrócona właśnie przez tego montażystę, bo z narzędzi należy korzystać. Bardzo często to powtarzamy i między sobą, i w naszym podcaście, że po co utrudniać sobie pewne czynności, jeżeli chcemy wbić gwóźdź, no to użyjmy do tego młotka odpowiedniej wadze, a nie używajmy tego cieniutkiego, albo próbujmy go, ten gwóźdź wbić, można powiedzieć, własną pięścią. Czyli jeżeli taki montażysta, czy ktokolwiek z jakiejkolwiek innej branży widzi, że sztuczna inteligencja, która coraz bardziej zaczyna wchodzić po strzechy każdego Kowalskiego, można powiedzieć, robi pewne rzeczy, które mogą przyspieszyć jego pracę, ułatwić jego pracę, to w mojej opinii taka osoba nie powinna się tego bać, a wręcz cieszyć się, że powstają narzędzia, które mogą mu tą pracę ułatwić.
No dokładnie tak, ponieważ będzie w stanie zrobić tą samą pracę pewnie 2 razy szybciej, 3, 4, 5. Wszystko jest oczywiście uzależnione od tego, co robi na co dzień. Ja też takie mam zdanie na ten temat, że to trochę tak jak z copywriterami. Jest sobie czat, który potrafi w sposób bardzo inteligentny i często kontekstowy, jeżeli oczywiście ten kontekst się wprowadzi, wytworzyć nam jakiś tekst. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że copywriter jakby z założenia nie jest to osoba, która po prostu pisze teksty. Bo pisać teksty może każdy, a każdy, kto pisze teksty, nie jest copywriterem. Jest to osoba, która zna pewne techniki copywriterskie, na przykład techniki sprzedaży, perswazji, które pozwalają tworzyć teksty, które spełniają bardzo konkretny cel. Na przykład właśnie mogą wygenerować sprzedaż na stronie www. I dokładnie myślę, że to samo możemy odnieść do montażystów, bo spłycając temat bardzo mocno, montaż to jest po prostu poskładanie kilku klocków w jedną całość, ale to nie oznacza, że każda osoba, która montuje filmy, jest montażystą w rozumieniu takim, że zna techniki montażowe, potrafi opowiedzieć historię, nie popełnia błędów montażowych i tak dalej. Także tak naprawdę rozpoczynając ten odcinek, możemy cały temat sprowadzić do tego, że sztuczną inteligencję jako osoby, które coś wytwarzają, powinniśmy właśnie traktować w kategorii narzędzia, które ma nas wspomagać, a nie pracownika, który jest bardzo tani, nie śpi, nie je i może wykonać za nas pracę kilkukrotnie szybciej, jeszcze raz to powiem, niższymi kosztami.
Bardzo fajnie, że akurat powiedziałeś o tym copywriterze, bo to jest temat, na którym w mojej opinii najłatwiej jest wytłumaczyć, dlaczego warto korzystać z takiego narzędzia, jakim jest czat. Powiedzmy, że mamy jakieś zlecenie do... Oczywiście mówię tutaj o freelancerce, nie mówię o copywriterze, który jest zatrudniony na etat, ale oczywiście się go również to będzie tyczyć. Powiedzmy, że przychodzi do nas klient i on mówi, że potrzebuje mieć napisany tekst na to i na to. Wielu słuchaczy może teraz sobie pomyśleć, że no to po co ten klient przychodzi do tego copywritera, jak on może sobie usiąść, wpisać to i mieć, nie? Tylko, że spójrzmy na to z innej strony, że taki przedsiębiorca, który prowadzi swoją firmę, on w tym czasie, kiedy będzie się zastanawiał, w jaki sposób w ogóle prompta wpisać do tego czatu, w jaki sposób się coś pisze, czy on powinien tak to napisać, czy jakoś inaczej, on w tym momencie może robić zupełnie co innego. On tą pracę chce oddelegować i on się nie będzie zastanawiał nad tym, czy on mógł usiąść, poświęcić 6 godzin swojego czasu i powpisywać te odpowiednie rzeczy do czata, później to przejrzeć, postawić odpowiednie przecinki, zobaczyć, czy on się na pewno nie pomylił, czy informacje, które on tam przedstawił, są właściwe. On woli tą pracę oddelegować właśnie do takiego copywritera, który to zrobi. I teraz, kiedy ma już to zlecenie, jest oczywiście zadowolony, on zna wszystkie techniki, on jest profesjonalistą i on jest specjalistą w swojej dziedzinie. I z jakiego narzędzia on skorzysta? A w tym momencie, w mojej opinii, fajnie jest skorzystać z czatu, bo on ci zbuduje ten szkielet, który ty obudujesz tymi mięśniami, skórą, tkanką.
To jest właśnie bardzo dobra analogia, że to, co nam wypływa, przynajmniej na dzisiaj, na dzień, w którym nagrywamy ten odcinek, sztuczna inteligencja, jest formą frameworku, formą takiego szkieletu, nad którym trzeba mimo wszystko usiąść, poprawić
żeby pewne nie miał
błędy,
skoliozy.
Coś przesunąć, dokładnie tak. I to jest właśnie bardzo, bardzo cenna uwaga, nie? Żeby nauczyć się wykorzystywać narzędzie i je traktować jako swój aset, a nie jako wroga. I wracając do tego przedsiębiorcy, o którym powiedziałeś, no jest to absolutnie logiczne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jako osoby, która prowadzi nieprzerwanie swojej firmy od tam 2012 roku, że właściciel firmy pracuje nad firmą, a nie we firmie. No nie wyobrażam sobie, jak prezes jakiejś spółki siada i 3 godziny po prostu wpisuje do czatu jakieś komendy, potem ten wypluty tekst poprawia, tutaj poprawi przecinki, kropki, tutaj jakiś kontekścik, coś i no to jest bzdura totalna, nie?
Słuchaj, no przedsiębiorca to jest przeważnie człowiek, który albo buduje biznes, albo ma tych biznesów jeszcze więcej i on zatrudnia ludzi po to, żeby rozwiązywali jego problemy w tej firmie, żeby firma mogła być pchana dalej. Także no, w mojej opinii nie ma nic strasznego w tym, że posługujemy się takimi, a nie innymi narzędziami i przyrównałbym to też do pracy, nie wiem, masz księgową w firmie. No masz tą księgową w firmie, która no, można powiedzieć, że jest twoją automatyzacją, bo ona rozlicza twoje podatki, sam tego nie musisz robić.
I de facto każda firma ma do czynienia z księgowością, czy to mają u siebie we firmie, czy ją zleca.
I tak, i naprawdę, jeżeli taki przedsiębiorca zleca tą księgowość, to nie widzi ani osoby, ani nikogo, kto za tym stoi. On de facto pisze maila, proszę o rozliczenie, wysyła faktury i nagle to się dzieje.
On prosi o efekt, a nie o pracę.
Tak, czyli można to przyrównać do tej automatyzacji, do tego AI.
Dokładnie tak, czyli tak jak w tej sytuacji z naszego wstępu, że można zmontować podcast w formie takiego, można powiedzieć, rawkata w kilkadziesiąt sekund, bo sztuczna inteligencja nam na bazie głosu i twarzy, kto w danej chwili mówi, tak przytnie ten materiał, że będzie ta osoba pokazana, ale i tak najprawdopodobniej ten montażysta musi tutaj coś przeciągnąć, tu wydłużyć, bo występuje dokładnie ta sytuacja, o której mówiłem, czyli techniki montażowe są aspektem poniekąd kreatywnym, który w jakimś stopniu trzeba rozumieć, jakie daje efekty. Jednym z najbardziej, może nie błędów, ale bo scenę dialogową można zmontować w sposób lepszy i gorszy. I teraz pewnie ktoś się zastanawia, ale jak to? No, mamy rozmowę 2 osób, więc jedna osoba mówi, jest jego twarz, druga osoba mówi, jest jego twarz. Tylko tutaj rzucę taki tip, że dużo osób zapomina o tym, że warto czasami jest przeciąć na osobę, która słucha. Zwróć uwagę na to, jak mało osób w ogóle to robi. Chcemy też pokazać czyjąś reakcję,
tak, oczywiście,
jego emocje na twarzy, więc sztuczna inteligencja tego nie zrobi. Ona przytnie, ta osoba mówi, więc pokazujemy ją, nie? Więc tak jak ty mówiłeś dosłownie chwilę temu, taki montaż za pomocą sztucznej inteligencji, tak prostego w montażu formatu, jakim jest wideopodcast, czyli rozmowa 2 osób, przygotuje nam tylko właśnie ten szkielet, nad którym i tak będzie trzeba usiąść, ale to i tak skróci naszą pracę jako montażysty co najmniej kilkukrotnie.
Wspomniałeś tutaj o tym, o budowaniu tego szkieletu, który później ktoś pod siebie, można powiedzieć, albo we własnym stylu, uproszczając oczywiście to bardzo mocno, zmienia w jakiś sposób, czy dobry, czy zły. No przeważnie dobry, jeżeli jakiś film oglądamy, kogoś on się nam podoba. Ale właśnie, nazwałbym to kreatywnością. Czy maszyna może być kreatywna? Co to jest ta kreatywność? Bo wydaje mi się, że człowiek, który mówi, że fajnie AI, wszystko fajnie, te narzędzia i tak dalej, ale maszyna nigdy nie będzie kreatywna. A moja odpowiedź jest na to bardzo jasna i też stawiająca kropkę troszeczkę nad i odnośnie kreatywności, która teraz jest, to jest to, kiedy ostatnio ty byłeś kreatywny. Czy ty wiesz, czy aby na pewno pomysł, który właśnie zrodził się tobie w głowie, to jest twój pomysł, a nie zawidziana, że tak powiem, czy też zasłyszana gdzieś wizja kogoś innego. Czy ty, tworząc swoje dzieło, nie zainspirowałeś się kimś innym, czyli nie wziąłeś kawałka z tego, kawałka z tego, kawałka z tego i stworzyłeś swoją własną wizję. A jeżeli tak na to spojrzymy i zastanowimy się nad tym głębiej, to bardzo często tak jest, że o kurde, no faktycznie, przecież ja to wziąłem z tego, zrobiłem to styl, to mi się podobało i jak gdyby ten swój własny styl wybudowałem na podwalinach czyjegoś stylu, czyjejś pracy, czegoś, co kiedyś widziałem. Niejednokrotnie ja mam ogólnie takie wrażenie, że wow, ale wymyśliłem coś fajnego, opowiadam to komuś i na przykład ty mówisz, no było to w tym, a ja, co? Jak to było to w tym? A to nie ja to wymyśliłem? Coś takiego? Ja mam akurat słabą pamięć i czasem wydaje mi się, że coś jest moje, a moje nie jest. I tak samo odniósłbym to właśnie do, w cudzysłowie oczywiście, kreatywności sztucznej inteligencji czy też jakiejkolwiek automatyzacji.
Ja się z tym zgadzam, bo poruszyłeś bardzo ważny temat, bo nie ma co ukrywać, że od pewnie wielu, wielu lat żyjemy w kulturze remiksu. Czyli jakby na to nie patrzeć, to większość rzeczy, jeżeli nie wszystkie, bo tego jeszcze nie wiemy, ale możemy tak troszeczkę odważnie założyć, że większość rzeczy już została stworzona. A my to teraz wszyscy tak naprawdę nieświadomie albo kopiujemy, albo świadomie się inspirujemy. Więc skoro nasz mózg działa dokładnie w taki sposób, z czego sztuczna inteligencja czerpie, ponieważ ona tak naprawdę się odnosi do wszystkiego, co już istnieje. Ona nie wytwarza rzeczy tak jakby na nowo, od zera, tylko ona się posiłkuje tym, co już istnieje. No to jak na to spojrzymy od tej strony, czyli spojrzymy na tą kulturę remiksu, no to nasza głowa robi dokładnie to samo. Tylko, że sztuczna inteligencja zrobi to trochę szybciej, czasami może trochę lepiej i przede wszystkim dużo taniej, bo my będziemy musieli na to poświęcić znacznie mniej czasu, zużyjemy znacznie mniej prądu i tak dalej, nie? Więc skoro ta mechanika jest bardzo podobna, czyli to, jak my myślimy i jak sztuczna inteligencja działa, no to tak naprawdę czego się bać?
I jeszcze odniosę się właśnie do tej kultury remiksu. Ostatnio w podpowiadanych na YouTubie wyświetlił mi się film stworzenia muzyki. Mówię, ale fajnie wygląda, kliknę sobie. W jaki sposób się robi muzyka? Tam jakiś młody inżynier przedstawiał swoje urządzenie, które służy do tego, żeby zrobić jakąś tam muzykę. Wyglądało to jeszcze jakoś tam dosyć mocno topornie, bo to było z drewna i tak dalej. To jakiś młody człowiek, gdzieś tam Kickstarter sobie myślał. Ale co mnie zaciekawiło, to on powiedział coś takiego, że no i tutaj możemy teraz wprowadzić ten taki standardowy beat, możecie go znać z tych piosenek. I nagle otwiera mi się głowa, że jest coś takiego jak jakiś utarty schemat, jaki oczywiście ja się na muzykę totalnie nie znam, jestem ignorantem, nie potrafię grać na niczym, na nerwach niektórych ludzi chyba tylko. I on mówi, że pod jeden beat jest kilka tam piosenek i zaczyna rzucać tytuły tych piosenek i je grać. Ja mówię, kurde, ty, faktycznie, gdzieś tam z tyłu w tej podszewce to jest wszystko to samo. Oczywiście jest to obudowane innym tekstem, inną melodią i tak dalej, ale ten jeden beat jest gdzieś tam przerzucany. Czyli to jest jak gdyby takie idealne potwierdzenie tego, że jednak używamy i miksujemy to, co zostało już stworzone.
I to jest bardzo dobry przykład, ponieważ tak przynajmniej mnie się wydaje, że cała branża muzyczna właśnie stoi czymś takim, nie? Bo się sampluje, tempo w muzyce jest takie same, jak było w piosence 10 lat temu, 15 i tak dalej. Zresztą właśnie na social mediach bardzo często się trafia, tak jak ty trafiłeś na to. na filmiki, w których ktoś pokazuje, że ta piosenka brzmi jak jakaś inna sprzed 15 lat, a ta sprzed 15 lat brzmi jak jeszcze jakaś inna sprzed,
jeszcze starsza.
Sprzed kolejnych, tak dalej, nie? Więc to jest po prostu takie kręcenie się w kółko trochę jak w modzie, nie? Że ta moda wraca do nas i na fryzury, i na ubiór od tam...
Fryzury, mega, mega, mega bawi mnie zawsze to słowo, jak to słyszę.
Gdzieś tak od 50 lat po prostu wszystko się kręci w kółko, dlatego jeszcze raz to powiem, traktowałbym sztuczną inteligencję jako asystenta, jako narzędzie, jako kogoś, w cudzysłowie, kto nas wspiera, a nie, że kogoś, kto może nam tą pracę odebrać. Tym bardziej, że ja zawsze gdzieś tam, czy na swoich szkoleniach, czy na warsztatach, zawsze podkreślam i wyświetlam na ekranie ogromnym fontem jedno słowo, które potrafi zmienić absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o tworzenie czegokolwiek, jeżeli mówimy o filmie, czyli kontekst. Jeżeli na przykład wspieramy swoją pracę pracując nad kolorem filmu i patrzymy sobie na wykresy, na waveform, na vector scope i tak dalej, są to narzędzia, które nam odwzorowują wszystkie piksele, które występują na danej stopklatce. I one są super, bo one nam pomagają, one wspierają naszą pracę. Tylko to, co odróżnia ciebie jako kolorystę dla przykładu od takiego vector scope'a, to, że ty znasz kontekst tej sceny, a to narzędzie nie. Dlatego zawsze koloryści działają w taki sposób, że nie fiksują się na tym punkcie, że coś jest zbyt ciemne, coś jest może zbyt jasne, czy zbyt jakieś, dlatego że faktycznie sam wykres im pokaże, że robią coś zbyt w którąś stronę, natomiast, tak jak jeszcze raz to powiem, to narzędzie nie zna kontekstu, a może kontekst wymaga tego, aby to ujęcie się prezentowało w taki właśnie, a nie w inny sposób. I dlatego ja osobiście jakoś tak szczególnie mocno się nie martwię o swoją pracę, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo wydaje mi się, mogę być oczywiście w błędzie i to takim największym, że sztuczna inteligencja nie będzie potrafiła pracować właśnie w oparciu o kontekst.
Nigdy nie zastanawiałem się właśnie nad tym, że nie będzie w stanie zrozumieć kontekstu, aczkolwiek ja bym nie wykluczał, że dojdziemy do czegokolwiek.
Tak, do tego właśnie mówię, że mogę być w bardzo dużym błędzie, jeżeli ktoś tego słucha za rok, dwa, trzy, pięć od momentu, kiedy to nagrywamy, no to świat może wyglądać w zupełnie inny
inaczej.
Sposób.
Dlaczego ja bym tego nie wykluczał? Ponieważ już od jakiegoś czasu na przykład, korzystając z mojego programu montażowego, jakim jest Resolve, korzystam z bardzo wielu funkcji, które są właśnie oparte o AI, a jeszcze, można powiedzieć, 3 lata temu nie pomyślałbym o tym, że takie coś może mieć miejsce. W ogóle pamiętam, jak Blackmagic prezentował chyba 17 wersję Resolve'a i oni tam pokazywali coś takiego jak Magic Mask, że wystarczy kreseczkę narysować na twarzy i on obrysowuje całą twarz. Mówi, jak to jest możliwe? Przecież to nie może działać. W ogóle stary klej. Jak to jest możliwe? Przecież to nie może działać. Czyli wtedy te słowa, które urodziły mi się w głowie, dzisiaj nie znaczą, no jak to, no normalna rzecz, że to tak działa, nie? Czyli za 5 lat ta sztuczna inteligencja, po prostu my będziemy z nią już tak obryci, ona będzie wszędzie, bo ogólnie pewnie wielu z was nawet nie wie, a korzysta już dzisiaj z tej sztucznej inteligencji, używając zwykłych programów, chociażby zostając z naszej branży montażowych, czy programów służących do właściwego, nie wiem, pokazywania, jak powinna wyglądać ekspozycja, czy chociażby komunikatorów, które w jakiś sposób przewidują, jakie następne słowo napiszesz, albo ci je poprawią przez wzgląd na to, że już się nauczyły, że często takiego słowa używasz. I za tym również stoi jakieś tam uczenie maszynowe, o którym jeszcze niedawno nam się w ogóle nie śniło, a dzisiaj jest to norma, dlatego ja nie wykluczam, że będziemy w stanie nauczyć, albo sama maszyna się nauczy i będzie w stanie produkować właśnie coś w oparciu o kontekst.
Tak, i żeby była jasność, ja nie mam na myśli tego, że sztuczna inteligencja nie ogarnie kontekstu nigdy, tylko mam na myśli to, że nie zabierze nam pracy w takiej kwestii, że nie wiem, odpalę sobie projekt do pokolorowania i po prostu napiszę pokoloruj mi to. I on to zrobi od razu, od kopa, tak jak trzeba. To my jako twórca, jako mózg kreatywny musimy ten kontekst sztucznej inteligencji dać, czyli są to ujęcia, w których jest smutno, ktoś umarł, jest pogrzeb, pada deszcz, jest zimno i wtedy na bazie kontekstu, jaki my wprowadzimy, pewnie ta sztuczna inteligencja będzie w stanie pokolorować to dokładnie mniej więcej tak, jakbyśmy my to zrobili ręcznie. Natomiast kto wie, może za x lat będzie właśnie tak, że odczyta, że to jest pan ubrany na czarno, trzyma parasol i widać nagrobki w tle, więc może dojdziemy do momentu, w którym ta sztuczna inteligencja stwierdzi, ok, skoro widzę to, co widzę, to musi być pogrzeb, ktoś umarł, więc jest smutno, trzyma parasolkę, więc jest deszcz. A tutaj ta parasolka też jest takim bardzo fajnym punktem zaczepienia, ponieważ parasolki również używa się do słońca. Więc teraz pytanie, nie? Czy jak będziemy mieli ujęcie, jak ktoś stoi, jak ktoś jest na plaży i trzyma sobie parasolkę, czy sztuczna inteligencja pokoloruje nam to ujęcie na chłodno, bo uzna, że pada deszcz,
nie?
Gdzie tak naprawdę na tym ujęciu to wygląda w zupełnie inny sposób. Więc o taki kontekst mi chodzi.
Tak analizuję to, co mówisz i oczywiście też się cały czas zastanawiam podczas tego naszego podcastu odnośnie tej sztucznej inteligencji i należy jasno postawić pytanie, w którym momencie ona miałaby zastąpić pracę kogokolwiek, kto jest związany jakkolwiek z produkcją wideo. Czy też to będzie montażysta, czy to będzie kolorysta, czy może to będzie osoba, która po prostu to wszystko nagrała. A już dzisiaj mamy programy, które są w stanie produkować obrazy z tekstu, więc bardzo możliwe, że już niedługo będą programy, które są w stanie produkować grafiki w ruchu z tekstu. I przyjdzie sobie taki człowiek i pomyśli, że on będzie chciał sobie zrobić jakiś film. Film nazwijmy sobie XYZ i tak też go nazwie, wpisze odpowiednio. I czy sztuczna inteligencja będzie w stanie tylko i wyłącznie po tytule zrobić cały film? No moim zdaniem jest to daleka, daleka przyszłość, jak nie coś, co nigdy nie powstanie.
No i przede wszystkim poruszyłeś temat, który tak naprawdę doprowadza ludzkość do tego, że swój film będzie mógł stworzyć każdy wpisując kilka zdań, co też oczywiście najprawdopodobniej wpłynie na jakość tych produkcji. I tutaj też pewnie trzeba pomyśleć o samym rynku, co rynek przyjmie, czego nie przyjmie, kto to wyda. I myślę, że jest to bardzo ciekawa droga. Prędzej obstawiałbym, że rynek nie pozwoli sobie tak bardzo wejść na głowę, ale będzie korzystał z tych narzędzi na przykład po to, żeby tworzyć swego rodzaju prototypy. Tak jak dzisiaj robimy storyboardy i ogólnie całą preprodukcję, no to pomyśl sobie, jakie to byłoby super fajne, gdyby sztuczna inteligencja po wprowadzeniu jej scenariusza zrobiłaby ci storyboardy i zrobiłaby ci je dobrze. Od razu ci odpada czas, żeby zrobić dużo storyboardów, potrzeba pewnie wiele dni lub może tygodni. Odpadają ci pewnie koszty poniekąd związane z kimś, kto te storyboardy wytwarza i tak dalej, nie? Wciąż jakby my też tutaj troszeczkę w tej rozmowie się kręcimy w kółko, bo wszystko się sprowadza tak naprawdę do tego, że będzie to nic innego jak narzędzie.
Będąc przy tych storyboardach, piękna sytuacja jest wtedy, kiedy potrafisz cokolwiek narysować i ten storyboard jesteś w stanie jakkolwiek stworzyć, ale w momencie, kiedy rysujesz tak jak ja, a potrafię narysować tylko jedną rzecz, którą bardzo często się rysowało w zeszycie na lekcjach w technikum.
Za czasów szkolnych, tak wiemy. Składało się to z dwóch kółek i
jednego wałka na środku.
Tak.
Także no, ja na przykład nigdy nie robię storyboardów, zawsze robię to opisowo przez wzgląd na to, że ja po prostu nie potrafię, cholernie nie potrafię rysować i nawet jeżeli coś mi się wydaje, kiedyś będę chciał narysować rower, to jednego ze storyboardów. I tak prostej rzeczy jak rower nie potrafiłem narysować, ja sobie to odpuściłem. I jeżeli ja miałbym narzędzie, które po prostu ja sobie jestem w stanie opisać, że potrzebuję mieć to, to i to w scenie i to mi to rysuje, po prostu byłaby sytuacja idealna, a jeszcze jakbym był w stanie napisać, w jaki sposób ma wyglądać kompozycja tego kadru, z jakiego szkła będę korzystał i tak dalej, no to już byłaby w ogóle no, najpiękniejsza sytuacja w świecie. No już dzisiaj bym to kupił.
No tak, to w sumie masz rację. Wprowadzasz wszystkie tak zwane inputy, nie? Czyli jaka matryca, jej wielkość, jaka ogniskowa i tak dalej i od razu ci to uwzględnia wszystkie te właśnie zmienne. I jako osoba, która absolutnie nie potrafi rysować, bo narysowanie ludzika się sprowadza do kółka i kilku kresek. Tutaj nagle masz storyboardy, które są w stanie wszyscy z ekipy zinterpretować poprawnie, nie? A nie
co to
jest, nie? Czy to rower, czy to słoń, no nie wiem.
Tak, właśnie tutaj pod tym kątem jest to piękna sytuacja i oczywiście ja nie znam wszystkich programów ze sztuczną inteligencją. Bardzo możliwe, że coś takiego już istnieje dzisiaj, a my sobie gdybamy, także rozwija się to niesamowicie mocno i tak jak już powiedziałem na przykładzie DaVinci Resolve, tych programów jest więcej. W Premiere Pro, gdzie są przepiękne funkcje wspierane właśnie przez sztuczną inteligencję.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka do końca. Oceń podcast na Spotify lub Apple Podcasts. 5 gwiazdek będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.